Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Ile razy dzisiaj użyłyśmy liberum veto niczym Jan Paweł na sejmiku? Czy uciekałyśmy niczym bohaterowie serialu The Last of Us od kordycepsu, od tego, żeby dokonać jakiegoś kompromisu? Te wszystkie pytania dzisiaj są bardzo aktualne, dlatego że wybieramy nasze najlepsze seriale, naszym zdaniem najlepsze seriale roku 2023 i zaprezentujemy Wam 10 z nich.
Tak, i to jest zawsze ten moment bardzo gorącej dyskusji, ale żadna z nas nie wyszła trzaskając drzwiami, jak też parę bohaterów i bohaterek z seriali z zestawienia. Mamy też taką listę pocieszenia, więc dzisiaj zapraszamy na przegląd najlepszych seriali 2023 roku.
Szkoda czasu na złe seriale.
To zacznijmy od ławki rezerwowych. Który serial poświęciłaś na rzecz tego, abyśmy miały ten kompromis topki 2023 roku, który ty byś jednak tam umieściła, a ja się nie zgodziłam?
To było One Piece, czyli serial piracki, bardzo ciekawy, zrobiony tak nieszablonowo, dlatego że ja do tego zestawienia z roku 2023 podeszłam z takim moim głównym, centralnym pytaniem. Nie to, co było może najlepsze, w sensie, że no po prostu robi się bardzo dużo dobrych seriali. Obejrzałam w tym roku masę dobrych seriali, więc pomyślałam, że może warto poszukać takich, które mają ciekawą formułę, które zaskoczyły mnie tym, jak zostały zrobione, które może nie były fabularnie jakoś właśnie wciągające, ale takie, które po prostu w całości prezentowały coś, do czego nie jestem w serialach przyzwyczajona. I właśnie taki jest One Piece, który zresztą zyskał ogromną popularność, bo on pobił rekordy Wednesday i Stranger Things. To jest serialowa wersja takiej bardzo, bardzo popularnej franczyzy. Chodzi o mangę, która sprzedaje się w jakichś po prostu miliardach egzemplarzy na całym świecie. Jest absolutnym sukcesem kasowym i przełożenie jej na serialowy język Netflixa, opowieści tej o piratach. Myślę sobie, że to jest taka manga, która została po prostu przetłumaczona bardzo dobrze na język serialowy, że nawet te osoby, które nie lubią mangi takie jak ja, odnalazły się w nim i zaciekawiły po prostu samą fabułą i samą historią.
U mnie na ławce rezerwowych jest serial Infamia, który mam bardzo podobne wrażenie jak ty, to znaczy, że co do One Piece, że to jest serial, który może ma braki pewne i nie jest serialem idealnym, ale jednak to, że jest tak nowatorski, że jest o Romce, o młodej Romce, że jest serialem polskim i to serialem o młodej Romce, która jest raperką, sprawia, że jakoś myśląc o serialach z tego roku, ten serial jeszcze mi zostaje w głowie, czyli w tym roku na ławce rezerwowej siedzi Netflix i myślę, że to jest w ogóle taka rzecz, która też się w tym roku wydarzyła, czyli to, że jednak kiedyś te nasze topki były bardzo Netflixowe, a w tym roku może trochę mniej, no ale już przejdźmy do tego, właściwej topki, czyli miejsce 10.
Nie, ja się muszę odnieść, przepraszam bardzo, bo to jest oburzające, że gdybyś chciała znaleźć w naszym serialowym top 10 Infamię, a wyrzuciłaś moją informację zwrotną, która jest 10 razy lepszym serialem niż Infamia.
Wiesz co, ja nawet się z tym zgodzę, że jest lepszym serialem. Ja nawet powiedziałam, że to jest jeden z lepszych polskich seriali tutaj, jak rozmawiałyśmy o informacji zwrotnej. Mi chodzi bardziej o nowatorskie podejście i o coś nowego, co widziałam na ekranie. Więc to jest trochę z innej kategorii, czyli o tym, że to jest coś innego, coś nowego, coś, co się jednak udało, ale tak, informacja zwrotna też jest serialem, który mógłby wylądować na mojej ławce rezerwowej, ale bardzo walczyłam o to miejsce 10. W związku z tym musiałam poświęcić no, innych po prostu w tym starciu, bo miejsce 10 to serial Rozterki Fleischmana, serial, który można obejrzeć na Disney+. i który dla mnie byłby w pierwszej piątce, a dla ciebie poza topką.
Tak, no to może lepiej ty powiedz, dlaczego dla ciebie byłby w pierwszej dziesiątce, a u mnie nie. No
to jest serial, który opowiada historię małżeństwa Fleischmanów. Mamy głównego bohatera, który jest po rozwodzie i pewnego dnia jego żona podrzuca mu nad ranem dzieci, po czym znika na 3 tygodnie. I ten serial dla mnie jest zbudowany w ciekawy sposób, bo są tam pokazane dwie perspektywy na to samo wydarzenie. To znaczy mamy taki moment, kiedy kibicujemy bardzo głównemu bohaterowi. W tej roli też Jesse Eisenberg, czyli dla tych, dla których to nazwisko nic nie mówi, to zawsze już będzie Mark Zuckerberg z filmu The Social Network. Jego żonę gra Claire Danes i mnie się tam podoba ten twist, to spojrzenie zupełnie inaczej w drugiej połowie sezonu na tą historię z perspektywy tej głównej bohaterki. Jest tam sporo o zdrowiu psychicznym, o relacjach, więc to jest serial, który ja często polecam, który bardzo lubię, do którego wracam. Jak rozumiem, ty nie.
Nie, znaczy on mi się dobrze oglądał i mam o nim bardzo pozytywne zdanie, natomiast ja już nawet nie pamiętam, o czym do końca był. W sensie pamiętam, że było tak, że mąż bardzo, to była taka perspektywa na zasadzie, jak opowiadamy swoim najlepszym przyjaciołom o swoich relacjach, to znaczy nasi najlepsi przyjaciele myślą, że wszystkiemu winna jest ta druga osoba, która nas nie docenia, nie szanuje i w ogóle, a my jesteśmy tacy fajni i dobrzy, a z kolei nasz partner, partnerka w związku, którzy opowiadają o różnych przygodach czy problemach związkowych, to właśnie tak swoim przyjaciołom opowiadają, że to my wychodzimy na te złe osoby, więc to jest taki serial, który bazuje na takim dosyć prostym pomyśle, ale ciekawie wykorzystanym, no i oczywiście jest przez i obsadę, to znaczy Jesse'ego Eisenberga i zarówno przez miejsce, na którym się dzieje, czyli ten Upper East Side, jest takim serialem, który łatwo można porównać do różnych filmów Woody'ego Allena.
Oj, no i to jest ten moment, w którym zniechęciłaś nawet mnie.
Ale ty lubisz filmy Woody'ego Allena, tylko po prostu źle ci się nie ogląda. Natomiast
już ich nie oglądam.
Myślę, że jakby ten sposób jakby opowiadania o związkach jest ci bliski, bo ty chyba bardziej lubisz Allena niż ja.
Ja nie powiem już, że lubię Allena, bo to jest po prostu zupełnie inna rzecz. Rzeczywiście kiedyś oglądałam jego filmy, ale ze względów, które bardzo jasno wyjaśniamy w odcinku, w którym rozmawiamy o serialu Allen vs. Farrow, albo Farrow vs. Allen, przepraszam, nie pamiętam.
To pierwsze.
To można ten serial obejrzeć na HBO, a naszą rozmowę w podcastach, dlatego już tych filmów nie oglądam, ale pewnie jakiś sposób narracji jest podobny, ale obawiam się, że żeby nie zostało nam minuta na numer 1, to musimy trochę przyspieszyć, więc numer 9, zapraszam cię.
1670 i to jest serial, który oczywiście rozpala od kilku tygodni wyobraźnię i zdanie wszystkich dookoła, dlatego że ludzie podzielili się na tych, które 1670 bawi i tych, których nie wiem, może nie tyle co obraża, co
jest żenuje.
Tak, chyba tak. Natomiast to zawsze jest tak z komediami i takimi komediami, które gdzieś tam bardzo mocno odnoszą się do rzeczywistości. Mówię o tym, że serial 1670 odnosi się do rzeczywistości, mimo tego, że jednak akcja dzieje się w XVII wieku i to jest najzabawniejsze chyba w tym serialu, że te nasze różne problemy i przywary narodowo-społeczne zostają przeniesione na szlachecką demokrację w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. To jest serial, w którym błyszczy Bartłomiej Topa, to jest serial, który nie spodoba się wszystkim, ale być może najwięcej do wyciągnięcia z niego będą ci, którzy takie seriale jak The Office czy Norseman oglądali, bo to jest właśnie tego typu opowieść ahistoryczna, opowieść uniwersalna o tym, że ma się głupiego szefa i jest się biednym pracownikiem. I niezależnie od tego, czy to się pracuje w firmie produkującej papier, czy sprzedającej papier, czy jest się pańszczyźnianym chłopem i szlachcicem, który stoi nad nim. i go pogania.
My tu byłyśmy zgodne, nas obie ten serial bawił, a dla tych z was, którzy chcą zobaczyć, czy będzie ich bawił, czy nie, można ten serial obejrzeć na Netflixie, ale mogę już zdradzić, że to jest jedyny polski serial, który się załapał do tegorocznego zestawienia, mimo że to był niezły rok dla polskich seriali. Parę wylądowało na ławce rezerwowych, a teraz serial, który ja będę pamiętać długo i mam takie wrażenie, że z każdym odcinkiem doceniałam ten serial trochę bardziej.
Tak, chodzi o serial Beef, dostępny na Netflixie. Jeśli kojarzycie film Upadek z Michaelem Douglasem, to jest ten trop, którym możecie pójść, jeśli chodzi o Beef. To jest niby komedia, ale tak naprawdę to jest serial, który jest bardzo niewygodny i który zachęca bardziej do refleksji. Dwoje ludzi, którzy całkowicie przypadkowo się spotykają, a może nawet nie spotykają, tylko ze sobą stykają, ale przepalają im się w tym momencie bezpieczniki emocji normalnie ludzkich, wyrażanych i po prostu są na siebie wściekli i wpadają w taki ciąg zemsty, walki i zemsty, niby Tom i Jerry.
Tak, zdecydowanie dobre porównanie z tym Tomem i Jerry. Ja jeszcze dodam, że Ali Wong, znana z stand-upów, jako głos Tuka i Bertie, z takiego filmu Always Be My Maybe, jest główną bohaterką, w sensie jedną z tych dwóch głównych bohaterek i showrunnerką tego serialu. I też to, co jest dla mnie ciekawe i fajne, że to jest serial, który się dzieje wśród azjatyckiej społeczności Stanów Zjednoczonych, czyli nie ma w rolach głównych osób białych. I to się też przez to ogląda zupełnie inaczej, ciekawiej i zdecydowanie jest to innowatorski i zabawny i mądry serial, wszystko naraz.
Wszystko wszędzie naraz, które też jakoś tam nawiązuje być może również do tego serialu, ale jeśli powiedziałaś o Ali Wong, to ja bym tylko chciała sprawiedliwość oddać Stevenowi Yeonowi, który był nominowany do Oscara za Minari i który nie ustępuje swojej kreacji aktorskiej właśnie swojej partnerce z ekranu.
Tak, to jest świetny duet, ale teraz muszę powiedzieć, że mam takie poczucie małego triumfu, bo ten serial ty wrzuciłaś, który jest na następnym miejscu, na nasze zestawienie. To jest numer 7 i to jest serial superbohaterski. No i powiem ci, nie spodziewałam się, że nie będę musiała o serial superbohaterski walczyć.
Nie wiem, ja trochę się dziwię, dlatego że już 5 lat tutaj rozmawiamy i wydaje mi się, że już udowodniłam, że bardzo lubię The Boys, którego spin-offem jest Gen V, który jest serialem superbohaterskim, ale jednak bardzo cynicznie podchodzącym do swojego przedmiotu, czyli do właśnie superbohaterów. Mamy taką historię, która też już przez lata stała się nieco zgrana, czyli światem rządzi wielka korporacja, której częścią właśnie, a właściwie własnością są superbohaterowie, którzy teraz już na tym etapie wiemy, zostali nimi, dlatego że w dzieciństwie wstrzyknięto im właśnie tytułowy Gen V. I tak jak w The Boys mieliśmy do czynienia właśnie z dorosłymi bohaterami, którzy są takimi super popularnymi osobami w społeczeństwie, tak tutaj mamy jednak do czynienia z serialem, który jest w nastolatkach i jest takim high school The Boys wersja.
Tak, ten serial można obejrzeć na Prime Video i też ciekawą rzeczą, ty powiedziałeś, że cynicznie do przedmiotu, a moim zdaniem raczej cynicznie do tego, w co ci młodzi ludzie zostali wmanewrowani, bo z The Boys już wiemy, że superbohaterowie w tym uniwersum nie rodzą się sami z siebie. To nie jest tak, że ktoś się rodzi ze specjalnymi mocami, tylko rodzice po prostu podają specjalny środek, ten tytułowy Gen V, Gen V, żeby dorastając ich dzieci nabyły moce i stały się takimi właśnie de facto celebrytami i takimi maszynkami też do zarabiania pieniędzy. Ale w tym czasie nie wiedzą, co się wydarzy z tymi dziećmi. Czy ta supermoc będzie rzeczywiście super, czy raczej będzie czymś utrudniającym życie, okropnym, nieprzyjemnym, wręcz wykluczającym. Więc tutaj jest też taka, mam wrażenie, że ci superbohaterowie nastoletni, te superbohaterki, to są bardziej ofiarami tych wielu dorosłych, którzy wykorzystują ich do swoich celów.
Tak, i przez to, że to się robi już świat The Boys tak naprawdę, no bo mamy dwa seriale, myślę sobie, że właśnie ta opowieść jest odtrutką i lekarstwem na coraz bardziej rozrastające się światy Marvela. I chociaż, nie wiem, nie pokusiłabym się, że tam jest jakaś błyskotliwa refleksja na temat społeczeństwa, czy na temat, nie wiem, współczesnych czasów, to jednak dużo więcej rozrywki przydają mi superbohaterowie, którzy w ogóle nie są super, niż tacy, którzy cały czas o tych te wartości i ratowanie świata mają na język.
To jeszcze tutaj gwiazdka dla tych, którzy też szukają tych innych sposobów opowiadania o świecie superbohaterskim, to dobrym serialem też jest Nadzwyczajna, którą można obejrzeć na Disney+. Brytyjski humor o tym, co się dzieje, kiedy w świecie, w którym wszyscy mają supermoce, jest się tą jedną osobą, która supermocy nie ma. I wiesz, co do następnego serialu, to chciałam ci powiedzieć, my nie jesteśmy jak nagrody Emmy. Wiesz? Widziałaś o tym?
Dlaczego?
Bo nie robimy takiej rytualnej rundki, że jak był dobry serial przez wiele sezonów, to na koniec, na finał i tak damy dużo nagród, żeby tak dobrze go pożegnać. Bo serial Ted Lasso, mimo tego, że wiele razy go chwaliłyśmy, to ten finałowy sezon nie znalazł się w naszym zestawieniu, bo jednak jest tam za dużo mielizn fabularnych i sentyment to trochę za mało, żeby być najlepszym serialem tego roku, ale mamy serial twórców Teda Lasso, który w pierwszym sezonie jest zdecydowanie lepszy niż ostatni sezon Teda Lasso, chociaż nie jest tak dobry jak pierwszy sezon Teda Lasso. Co za piętrowa konstrukcja.
Nie nadążam za twoją logiką. To jest serial, o który ty walczyłaś, więc oddaję ci głos. Opowiadaj o Shrinking.
Shrinking to serial, który w polskim tłumaczeniu ma tytuł Terapia bez trzymanki, co nie jest zbyt fortunne. Można go obejrzeć na Apple TV+, a opowiada historię terapeuty, który po roku od śmierci swojej żony uznaje, że terapia nie działa. Czyli, że on właściwie nie pomaga tym pacjentom i pacjentkom. W związku z tym postanawia zamiast trzymać się kodeksu etycznego, po prostu zacząć mówić pacjentom, co mają robić. Rzuć tego faceta, zrób to, zrób tamto. Zaczyna być takim, nawet nie umiem tego nawet dobrze określić, ale zdecydowanie przekracza różne granice. I to jest jedna oś narracyjna. Pracuje w przychodni, w poradni zdrowia psychicznego, gdzie jego szefem jest postać grana przez Harrisona Forda, który jest wspaniały w tej roli. I dla tych, którzy kochają Teda Lasso, oglądali, cenią Teda Lasso, to dla mnie Harrison Ford gra terapeutycznego Roya Kenta w tym serialu. To jest bardzo podobna postać. Mamy to relacje z córką, mamy relacje między różnymi osobami, które są w tym otoczeniu, jakąś sąsiadką, inną terapeutką. To wszystko jest w takim ciepłym duchu, zabawnym, takim, a jednocześnie mądrym, więc myślę, że naprawdę serial, który warto obejrzeć.
To ja tylko dodam, że główną rolę gra Jason Segel, którego najlepiej możecie kojarzyć z Jak poznałem waszą matkę, natomiast ja jestem teraz w trakcie oglądania serialu o Lakersach, to się nazywa Dynastia Lakersów i on tam gra jedną z głównych ról i powiem ci, że w serialu dramatycznym, a nie komediowym sprawdza się nawet lepiej. On też ma tam taką dosyć charakterystyczną rolę, nie powiedziałabym, że komediową, ale charakterystyczną i rzeczywiście ta jego fizis, jak i warunki aktorskie się sprawdzają.
No to jak o Lakersach, to będzie dość mocne przeskoczenie, ale w naszej, wchodzimy...
Piłka, mamy piłkę, jest okrągła, tylko że teraz bramki są dwie.
Tak, trzeba coś z nią zrobić. To jest jednak pewne zaskoczenie, że w naszym zestawieniu w pierwszej piątce, bo już dochodzimy do pierwszej piątki, jest serial dokumentalny o piłkarzu. To nie jest coś, co ja bym tak, wiesz, uznała za intuicyjnie, że to, nie, to jakby mnie ktoś na początku tego roku zapytał, czy taki serial się znajdzie w topce, to raczej bym postawiła nawet, myślę, spore pieniądze na to, że raczej nie.
Ale to jest serial, który równie dobrze, jak możesz określić mianem serialu o latach 90., a nie serialu o piłkarzu. Bo i tutaj już jest nam bliżej, dlatego że Beckham to nie jest tylko i wyłącznie portret kariery Davida Beckhama, ale to jest też portret tego, w jakim kontekście on działał funkcjonował przez całą swoją karierę. Mamy tutaj też oczywiście bardzo ważną postać, czyli Wiktorię, która grała w Spice Girls i to też jest kawał przecież światowej popkultury, ale chciałam wrócić do tego, co powiedziałam na początku, że jednak dla mnie najważniejsze było poszukiwanie nowych, ciekawych formuł i wydaje mi się, że o ile serial biograficzny o gwieździe, który sama gwiazda robi, w sensie w jakimś sensie uczestniczy w procesie robienia tego serialu, to jest rzecz, która jest zgrana, po prostu z definicji nieciekawa i niezbyt odkrywcza, tak tutaj udało się po prostu na tle tych wszystkich różnych produkcji o gwiazdach typu Pamela Anderson czy Arnold Schwarzenegger wybić.
To prawda, chociaż ja lubię ten film o Pameli Anderson i uważam, że on jest ciekawy, ale mamy tak, w tym roku o Robin Williamsie, o Sylwestrze Stallone, o Arnoldzie Schwarzeneggerze, no bardzo, to stała się oddzielna, mam wrażenie, odnoga w ogóle tego świata serialowego, nie wspominając już po prostu o kilku produkcjach, o Britney Spears, Depp versus...
Hurt.
Ale to czy też w drugą
jest
stronę.
Trochę inaczej, ja nigdy... bo to nie jest biograficzny, tylko jakby portretujący ich proces, więc też to nie do końca jest to. Natomiast tych biograficznych laurek jest masa, nawet Robert Lewandowski jednej się dorobił, nie serialowej, a filmowej, ale no niestety, jakby jeśli nie jest się fanem, to nie ma się po co zaglądać. A tutaj rzeczywiście w Beckhamie, jeśli nawet się nie jest fanem Davida Beckhama, to jest po co zajrzeć, bo to jest po prostu kawał dobrej opowieści.
Tak, i takiej szczerej opowieści, czyli tutaj w tych serialach, filmach biograficznych często jest tak, że albo się tak ładnie przemyka przez te trudne momenty, jak na przykład Arnold Schwarzenegger i oskarżenie o molestowanie seksualne przed Me Too, to po prostu dla mnie mistrzostwo tego, jak można przepchnąć przez temat i jakoś nie wziąć go na serio. A tutaj mam wrażenie, że zarówno David Beckham, jak i Victoria Beckham jakoś bardzo szczerze podchodzą do różnych sytuacji. I też ten serial jest taki, że na przykład myślę, że mniej David Beckham, myślę, że bardzo Victoria Beckham zyskała wizerunkowo, bo ona miała taki wizerunek takiej chłodnej, wycofanej. Szczególnie tabloidy i media lubiły ją oskarżać o różne rzeczy, że to nie jest taka dziewczyna z sąsiedztwa, którą się od razu łatwo lubi. A w tym serialu ona jest po prostu zachwycająca. Te memy są, ja bardzo lubię ten mem, który się pojawia. I wiesz, i fakt, że oni tego nie wyrzucili, że ona na przykład nie powiedziała, nie no, niech tego nie będzie w tej produkcji, bo jednak wychodzi głupio, bo tam jest kwestia tego, czym jeździła, mówi, że rodzi sobie klasą pracującą, a David Beckham zagląda przez drzwi i mówi, powiedz, czym jeździłaś do szkoły, powiedz, czym jeździłaś do szkoły. I tam się okazuje, że to jest jakiś Rolls-Royce czy inny Bentley, przepraszam, nie pamiętam, więc dużo jest też takiego dystansu i ciepła między nimi. A jednocześnie nie ma się wrażenia, że ktoś ci wciska kit.
No i David Beckham do tego przedstawia się nam jako taki seksowny, uroczy, ale trochę jednak cringe'owy tatusiek. I to nie będzie jedyny ciekawy tatuś w naszym zestawieniu, ale to chwilę.
Jakie przejście! Dobrze, to powiedz, jaki tytuł na miejscu czwartym
jest tytuł, o którym chyba nie musimy zbyt dużo mówić, Sukcesja, rozmawiałyśmy o nim zylion razy, więc może tylko odnotujemy jego obecność Sukcesji na naszym zestawieniu. Miejsce numer 3 to jest serial Poker Face.
I to jest serial, który myślę, że nie pojawi się w wielu pierwszych trójkach w zestawieniach, które się pojawią, jeżeli chodzi o seriale zeszłego roku. Myślę, że też pominięty przez to, na jakiej jest platformie, bo to jest serial, który można obejrzeć na Sky Showtime, ale mamy ten jeden serial kryminalny w naszym zestawieniu. Natasha Lyon gra taką bohaterkę, która umie wyczuwać kłamstwo, zawsze wie, kiedy ktoś kłamie. Nie wie, jaka jest prawda, ale wie, że ktoś kłamie i w związku z tym zaczyna rozwiązywać różne zagadki na swojej drodze ucieczki przed ojcem Adriana Brody'ego.
Kiedy nie pamiętasz aktora, to powiedz, jak nazywał się jego serialowy syn.
Tak, dokładnie to zrobiłam.
Sprytne. Natomiast dla mnie jest to serial, który z jednej strony głaszcze moje pozytywne emocje dotyczące retromanii, bo on jest trochę vintage. Kolory, sposób narracji, też trochę to, że Natasha Lyon gra w nim taką kowbojkę trochę przemierzającą świat i rozwiązującą różne problemy, które ona napotyka na swojej drodze, sprawia, że on ma pomimo całkowitej swojej współczesności jakiś taki klimat seriali kryminalnych z lat 80., ale on się też bezpośrednio do nich odnosi, dlatego że on trochę przetasowuje czas, to znaczy od początku wiemy, kto zabił, ale dopiero musimy się dowiedzieć, jak to zrobił i jak to udowodnił, to znaczy co do tego doprowadziło i jak to udowodnić. Taki format serialu nazywa się Haukaczem i przede wszystkim królował w tym właśnie formule taki serial kryminalny, który też był takim proceduralem trochę, czyli Porucznik Colombo.
I to jest taki serial, który jest krótki, przyjemny, każdy odcinek. Jest tak, że jak ktoś przyśnie na jednym odcinku na przykład po przejedzeniu się albo dlatego, że ma wolne i wróci na następny, to nic nie straci. Więc uważam, że to jest też ten, na takie wolne dni teraz, jeśli ktoś ma jeszcze urlop do 6 stycznia, to myślę, że jest to dobra propozycja.
A ja absolutnie myślę, że na tym serialu nikt nie zaśnie, dlatego że on jednak mimo wszystko trzyma w napięciu i te zagadki są turbo ciekawe. W sensie no, te opowieści są mini filmami po prostu same w sobie.
Polecamy, do zobaczenia na Sky Showtime. I numer 2 to jest taki serial, o którym też mam poczucie, że dużo mówiłyśmy. Zrobiłyśmy chyba nawet odcinek po finale tego sezonu. To jeden z tych seriali, które omawialiśmy z odcinka na odcinek, czyli były teksty, komentarze w internecie po tym, jak pojawił się kolejny odcinek i trzeba było wtedy, jeżeli ktoś nie widział, tak po prostu wyłączać internet albo przeskakiwać przez media społecznościowe, żeby nie odkryć jakiegoś spoileru.
I tutaj bardzo ceniłam sobie swój przywilej oglądania seriali wcześniej, dlatego że często dostajemy screenery i wiemy po prostu, co się w danych serialach przynajmniej na początku wydarzy, przynajmniej w ciągu pierwszych kilku odcinków. I The Last of Us, bo o nim właśnie mowa, to właśnie ten serial mamy na miejscu drugim, był takim serialem, na który bardzo długo czekaliśmy, też były duże oczekiwania w stosunku do niego, dlatego że miała być to pierwsza ekranizacja gry komputerowej, która w jakimś sensie dorówna swojemu pierwowzorowi. No i rzeczywiście pamiętam te momenty, w których osoby, które grały w The Last of Us, pytały mnie jeszcze przed premierą, czy jest okej, czy jest na co czekać, czy warto, i z pełnym, i z bardzo spokojnym sumieniem i pełnym przekonaniem mówiłam o tym, że tak, że jest super. I też mamy taki, zawsze o tym dyskutujemy, że te nasze podsumowania roku są takie trochę nierówne, dlatego że zazwyczaj mamy w głowie te seriale, które pojawiły się w drugiej połowie roku, które pojawiły się na koniec roku i to one gdzieś tam rezonują, a jednak emocje dotyczące takich, które się właśnie w styczniu pojawiły na platformach, a taki był The Last of Us, już nam się trochę w pamięci zatarły, a tutaj tego efektu zupełnie nie ma.
Tak, zdecydowanie tak, i to jest tak, że nawet pewne odcinki zostają w pamięci, bo też to, że one były skonstruowane tak, że są co najmniej 2 odcinki, które są jak oddzielne filmy. Oczywiście jednym z takich odcinków jest odcinek 3, który jest jednym z piękniejszych, po prostu takich, mam wrażenie, opowieści o miłości w popkulturze. Zostanie ze mną na długo. To znaczy ja myślę, że trudno będzie zapamiętać. No i te wszystkie rzeczy, które się działy wokół The Last of Us, czyli to, jak w ogóle ci aktorzy przeszli taką drogę na jakiś pewien top, albo cała dyskusja, czy żyrafa została zrobiona przez CGI i później zdjęcia, że jednak to była prawdziwa żyrafa. No dużo się działo wokół tego serialu. Mam wrażenie, że dużo żeśmy się nim zajmowali i zajmowałyśmy my tutaj. I słusznie. Ja się cieszę, że ten serial się znalazł w naszym zestawieniu też tak wysoko, a jednocześnie też cieszę się, że nie wrzucamy go na jedynkę, bo ten numer 1 to też jest taka rzecz, którą często mówimy, Jak tego nie widzieliście, to nadróbcie. Jak tego nie widziałyście, to nadróbcie.
Ale daj mi jeszcze coś powiedzieć o The Last of Us. Mamy jeszcze czas, a ty mnie ciśniesz, żebyśmy już mówiły o pierwszym miejscu. Chwilę, moment. Przede wszystkim wracam do tatuśka, którego zapowiedziałam, czyli Pedro Pascal. No niby Pedro Pascal grał wcześniej oczywiście w Narcos, miał kilka na swoim koncie seriali, grał między innymi Almodovara. Natomiast ani Mandalorianin, ani Narcos nie sprawili tego, że tak bardzo wybuchła moda na Pedro Pascala i ona nadal trwa. Oprócz tego, że wszyscy zachwycamy się tą jego kreacją, tego właśnie tatuśka w The Last of Us, to jednak on jakoś swoją osobowością, swoim sposobem bycia, ale także swoją działalnością jakąś taką społeczną, czy nawet zahaczającą o polityczną, absolutnie mnie do siebie przekonuje, no i po prostu świat jest zalany memami na temat Pedro Pascala i jest to zdecydowanie jedna z takich bardziej pozytywnych postaci na świecie. W sensie, no naprawdę trudno jest go nie lubić. I też chyba nie ma drugiego takiego serialu, na który bym nie czekała, żeby obejrzeć drugi sezon, dlatego że wiem, co się wydarzy w drugiej części gry i jestem po prostu ciekawa, jak to wszystko twórcy serialu przemielą i wymyślą, żeby nam opowiedzieć, dlatego że to są po prostu bardzo trudne momenty, a twórcy też są ważni, dlatego że oczywiście w produkcji serialu bierze udział i Craig Mazin, i Neil Druckmann. Neil Druckmann to jest po prostu osoba, która też robiła grę, więc jakby mamy tutaj ważne przełożenie serialowe, ale też mamy właśnie ekipę, która robiła Czarnobyl i wydaje mi się, że robienie seriali katastroficznych z nimi, takich seriali apokaliptycznych, postapokaliptycznych, to jest świetny pomysł i świetnie się na tym znają.
To ja jeszcze tylko dodam, że to mnie bawi, bo myślałam, że jak mówiłaś o dziwnym tatuśku, to chodziło ci o Logana Roya z Sukcesji, ale rzeczywiście Pedro Pascal to jest ta postać, która...
To się chyba lepiej skleja.
Jest to mniej mroczny żart, wtedy chciałam powiedzieć, niż mi się wydawało. Ja mam takie poczucie, że no to jest jeden z tych seriali, które myślę, jeżeli ktoś lubi seriale, to po prostu musi spróbować zobaczyć, że to jest już, że on już wszedł do jakiegoś takiego serialowego kanonu. Wiemy też, że drugi sezon jest opóźniony przez strajk twórców i twórczyń w Hollywood, więc do końca jeszcze takiej daty premiery pewnej nie mamy, więc zobaczymy, na pewno będziemy też na początku przyszłego roku robić odcinki o tym, na co czekamy, czego się spodziewamy w tym roku, ale też te daty premier się przesuwają, one nie są takie pewne, jak jeszcze na przykład 2 lata temu, chociaż nie, 2 lata temu była pandemia. No właściwie ostatni pewny odcinek na początku roku to chyba miałyśmy jakoś na początku w ogóle tutaj przygody serialowej. To też jeszcze zapowiem, jak takie robię ogłoszenia, to, że za tydzień rozmawiamy o 5-leciu Szkoda Czasu na Złe Seriale i rozmawiamy o naszym zdaniem najważniejszych takich serialach. Chciałabym powiedzieć ostatnich 5 lat, ale wyszło nam raczej w ogóle w historii, więc zapraszamy już, dorzucajcie swoje typy seriale maopatok.fm. Bo się robi taki suspens, nie? Przed pierwszym miejscem, czy nie?
Tak, tak. Ja się już nie mogę doczekać, ale myślę sobie, że uważni słuchacze i uważne słuchaczki już chyba się domyślają, co to jest za serial, o którym teraz będziemy mówić. Miejsce pierwsze, werble, fanfary, wybuchają w tym momencie fajerwerki, bo na miejscu pierwszym jest...
The Bear, serial Disney+, drugi sezon... Rzadka sytuacja, kiedy po pierwszym bardzo udanym i świetnym sezonie powstaje drugi, który jest jeszcze lepszy, jeszcze bardziej oryginalny, jeszcze ciekawszy, jeszcze bardziej gwiazdorski. Po prostu mam wrażenie, że ten świat serialowo-filmowy odkrył, że The Bear jest hitem i chciał albo wziąć w tym udział, albo tam poeksperymentować, więc ta plejada nazwisk, które brały udział w albo przygotowaniu, albo... w ogóle w The Bear w drugim sezonie jest długa.
Bo to jest taki fenomen, że ten pierwszy sezon bardzo niepozornie zadebiutował. Zresztą to był dość tani serial, kręcony w takich klaustrofobicznych pomieszczeniach, bez jakichś wielkich planów. Też nie wymagający jakichś szczególnych nakładów pieniędzy, w którym nie grały żadne gwiazdy, który był po prostu takim serialem, który nie zapowiadał się na jakiś wielki hit. Zrobił go Christopher Stroer i on na tyle zawładnął naszą rzeczywistością, naszymi wyobrażeniami na temat świata, tym jak on pokazywał właściwie, a co on pokazywał. Pokazywał życie od kuchni, życie młodego kucharza, który wraca do swojego rodzinnego domu, mierzy się i z traumami przeszłości, i swoimi, i rodzinnymi, i jakoś stara się wyjść na prostą, prowadząc lokalny biznes z kanapkami. I to jest trochę historia Karmiego, głównego bohatera, jest odzwierciedleniem historii tego serialu. To znaczy, o ile mieliśmy do czynienia z budą z kanapkami w pierwszym sezonie, tak w drugim już wchodzimy w świat fine diningu i w realizację marzeń o fajnej, dużej, eleganckiej knajpie, w której będzie można zjeść naprawdę fantastyczne dania. I, tak, i właśnie tak, tym jest dla mnie ten drugi sezon. Jest fajną, luksusową knajpą, do której wchodzę i dostaję po prostu mega wypasiony talerz samych dobrych rzeczy.
A jednocześnie dla mnie to jest bardzo serial o miejscu pracy i atmosferze w miejscu pracy. Bardzo mądrze zrobiony, bo też Karmi mierzy się z różnymi, ty powiedziałaś o tych rodzinnych traumach, o sytuacji rodzinnej, ale on też doświadczył mobbingu w tym świecie kulinarnym. I wiesz, ja się zastanawiałam, oglądając ten serial, jak to jest, że oglądając różne te show kulinarne, takie reality show kulinarne, patrzymy na tych kucharzy wielkich, czy kucharki, którzy, szefów kuchni, szefowych kuchni, chyba tak powinnam powiedzieć, przepraszam, którzy upokarzają, wiesz, tak traktują strasznie tych uczestników, uczestniczki, bohaterów innych tych reality show, i patrzymy na to i to jest trochę śmieszne, to jest takie jakaś kwestia, nie wiem, konwencji. I nagle mamy tutaj ten serial The Bear i to samo, co widzimy, bo widzimy takie są, Karmi ma takie flashbacki z pracy z tymi wielkimi szefami kuchni i nagle wydaje nam się to upokarzające, przerażające, przemocowe i straszne i rozumiemy, dlaczego Karmi się tak z tym mierzy. To jest dla mnie też ciekawa rzecz, że ta sama, bardzo podobne sytuacje w popkulturze mogą być źródłem takiej rozrywki i żartu, a może być też źródłem jakiegoś dużego współczucia dla bohatera.
Dla mnie ten serial jest niesamowity z tego względu, że pomimo tego, że to nie jest ani kryminał, ani thriller, to ja go oglądałam cały czas na szpilkach. Że tak bardzo kibicuję temu, do czego dążą główni bohaterowie i mając z tyłu głowy to, ile razy ponieśli porażkę, jak bardzo dotkliwe były te porażki, to ja go oglądam z bijącym sercem, cały czas zestresowana, czy oni dadzą radę do kolejnego odcinka. I tutaj nie chodzi o to, żeby w The Last of Us przetrwać i nie zmierzyć się ze śmiercionośnym grzybem, tylko otworzyć restaurację. Więc to jest w ogóle jakiś taki sposób zbudowania emocji, który no, jest zrobiony po mistrzowsku. Każdy odcinek w drugim sezonie to jest osobna właściwie formuła, osobna opowieść, zrobiona zupełnie inaczej. Ja jestem wielką fanką takiego kopenhaskiego odcinka, kiedy jeden z bohaterów The Bear wyjeżdża, żeby kształcić się w temacie robienia deserów. I ten serial, ten odcinek wyreżyserował Childish Gambino, który jest twórcą między innymi serialu Atlanta. I dla mnie to jest w ogóle osobne dzieło, w tym jedno takie wsobne. I to nie jest nawet odcinek, o którym najczęściej się wspomina, bo najczęściej mówi się albo o tym odcinku z Olivią Colman, albo mówi się o tym odcinku rodzinnym, wigilijnym, który też no, zafundował wiele gwiazd z jednej strony, a z drugiej strony właśnie taką bardzo, bardzo emocjonalną jazdę rodzinną i leczenie swoich różnych traum czy problemów, więc to wszystko jest naprawdę zachwycające i dla mnie The Bear jest absolutnie numerem jeden.
Dla mnie też, chociaż tu była dyskusja, czy The Last of Us, czy The Bear, ale ja się cieszę, że wylądowałyśmy The Bear, chociaż na początku negocjowałam, żeby to The Last of Us było numerem jeden, ale też jesteśmy ciekawe, czego waszym zdaniem zabrakło na naszej liście top z tego roku, top 2023. Piszcie do nas seriale@tok.fm.
I podzielcie się z nami, jaki był dla was ten rok 2023 pod względem serialowym, co ciekawego widzieliście, co was zaskoczyło, a może coś was wybitnie rozczarowało.
A, to możemy kiedyś zrobić top rozczarowań, może to jest...
To zawsze. Szkoda czasu na złe seriale, jak sama nazwa wskazuje, jest bardzo dobre w oglądaniu złych seriali.
Słyszymy się za tydzień. Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go, oceń, podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.